Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Katarzyna Kozioł i audycja W drodze do Jerycha. Proszę Państwa, czas tak szybko leci. Jeszcze tydzień temu rozmawialiśmy z duszpasterzami akademickimi, a teraz kolejny tydzień za nami i kolejny wspaniały gość przede mną, ksiądz Jarosław Mitrzak, rodem z diecezji siedleckiej, prawda, ale rodem z również Rosji, z naszych wschodnich sąsiadów, można tak powiedzieć?
Znaczy dokładnie rodem z Siedlec, a w pewnym sensie już rodem ze wschodu, bo już jestem tam 20 lat.
O, to faktycznie. To tak naprawdę połowa życia tam spędzona, prawda?
Dziękuję za komplement.
Państwo nie widzicie, ale w wspaniałej formie mam gościa. Nie bez kozery ksiądz gości w naszej audycji, która przygotowuje zarówno i diecezjan, jak i nasz samych, czyli Biuro Diecezjalne Światowych Dni Młodzieży, na właśnie Wielkie Święto Młodych w roku 2016. Za niespełna, właściwie już możemy mówić, 9 miesięcy. Gościć będziemy 16 nacji w naszej diecezji, proszę Państwa, w ramach tak zwanych Dni w Diecezjach. Między innymi młodzież od księdza tam ze wschodu. Konkretnie skąd, księże?
Z całej Rosji. Więc mam radość koordynować przygotowania młodzieży rosyjskiej do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. I na dzień dzisiejszy już wiemy, że przygotowuje się młodzież w 33-34 grupach. I to są przedstawiciele z całej Rosji, a więc od najbliższych tutaj, od obwodu kaliningradzkiego, poprzez powiedzmy europejską część Rosji, Syberię, Daleki Wschód, aż do Władywostoku, Sachalina, Kamczatki, więc przedstawiciele z całej Rosji będą. Mhm.
Cały przekrój zatem.
Dokładnie.
Zanim ksiądz powie dokładnie o przygotowaniach, dokładnie o tym, jak wygląda duszpasterstwo młodzieży w Rosji, to proszę więcej powiedzieć naszym słuchaczom o swojej pracy. Już 20 lat, czas szybko leci. Rozmawialiśmy o upływie czasu przed audycją. Czym konkretnie ksiądz zajmuje się tam na wschodzie? Ciężkim chyba wschodzie, prawda?
To znaczy on taki był ciężki i taki trochę, że tak powiem, napawający wręcz lękiem, zanim tam pojechałem przed 20 laty. A kiedy przyjechałem, to nie wiem, może dlatego, że to Pan Bóg mnie do tego powołał. I pewnie jak jest człowiek na swoim miejscu, to inaczej to odbiera niż ktoś, kto patrzy z boku. Dlatego Rosja stała się dla mnie 20 lat temu drugim domem. Pracowałem przez 18,5 roku na Syberii. A ostatnie półtora roku pracuję w europejskiej części Rosji, w diecezji Saratów i w zupełnie innym klimacie niż było to poprzednio. Nawet się trochę bardziej bałem tego nowego klimatu dla mnie po 18 latach na Syberii, że będzie mimo, że za gorąco, ale jakoś się już do tego przyzwyczajam. A na czym polega praca? Oczywiście to jest bardzo duży, bardzo szeroki temat. No, jest to praca niezależnie od tego, że Rosja jakby oficjalnie nie jest krajem misyjnym, ponieważ jest tam Kościół prawosławny. De facto jest to praca misyjna, to znaczy ksiądz katolicki, który się tam znajduje, przede wszystkim ma za zadanie odnajdywać ludzi mających, my to nazywamy, katolickie korzenie, by powiedzmy dać im co najmniej informację, że jest ksiądz. No i posłużyć tym ludziom. Oczywiście dzisiaj nie ma już prawie w ogóle tych starych, dawnych zesłańców syberyjskich, bo wciąż jeszcze w Polsce słowo Syberia kojarzy się oprócz spraw klimatycznych, śnieg, mróz i tak dalej, z zesłaniami. To jednak lata minęły, dziesiątki lat po ostatnich zesłaniach, a więc jeszcze gdzieś jacyś staruszkowie, ale praktycznie już ich rzadko spotykamy. Natomiast są ich potomkowie, są nowi ludzie, są ludzie, którzy byli kiedyś jeszcze niedawno niewierzący, nieochrzczeni. Jest młodzież, która się interesuje. Rosja jest otwarta, otwarte są granice. Młodzież jeździ, szuka i styka się także z Kościołem katolickim i jest zainteresowana i jest to dla nich jakaś alternatywa, to znaczy alternatywa do bycia ateistą albo bycia innego wyznania.
Aniżeli prawosławny.
Tak, to są pewne stereotypy. Polak, katolik, Rosjanin, prawosławny. Natomiast to nie przekłada się.
Ale takie zestawienie negatywnych, pozytywnych?
Nie, po prostu nawet w pojęciu naszym Polaków, jeżeli spotykamy się z Rosjaninem, to gdzieś w podświadomości mamy, że prawdopodobnie prawosławny. Natomiast to nie musi tak być. I dlatego mamy też licznych przedstawicieli młodzieży, nie mających polskiego pochodzenia, czy pochodzenia powiedzmy z tych krajów gdzieś korzeniami, które są postrzegane jako katolickie, prawda? Są to Rosjanie, którzy są też katolikami, a więc narodowościowo przekrój, to jest Kościół katolicki z Kościołem powszechnym, prawda? Mhm. To jest sama nazwa katolicki, czyli powszechny, a więc tak samo to w Rosji widać, że w naszych parafiach katolickich mamy nie tylko ludzi polskiego pochodzenia, niemieckiego, litewskiego, prawda, ale także wiele innych narodowości, które tam zamieszkują i są naszymi parafianami.
O jakim odsetku społeczeństwa możemy mówić, jeśli chodzi o katolików w Rosji? 0,5%?
0,5% na pewno i może nawet nie więcej. Może 1%, w zależności od terenu, prawda? Mhm. W niektórych terenach, na przykład na Syberii, troszkę więcej procentowo. W mojej ostatniej parafii, gdzie pracowałem na Syberii ponad 10 lat, ten procent kształtuje się gdzieś w rejonie 1,5-3%. Dlatego, że to są tereny północ Tiumieńskiej oblasti, czyli tego obwodu tiumieńskiego, miejsca, gdzie wydobywana jest ropa naftowa i gaz, miejsca, które zostały zasiedlone w ostatnich latach, ostatnich, to znaczy mam na myśli kilkadziesiąt lat, powiedzmy ropę naftową odkryto tam w latach 60. i zaczęły tam powstawać liczne miasta, i ludność, która napłynęła w poszukiwaniu pracy, jakichś lepszych zarobków, pomimo bardzo ciężkich warunków zamieszkania w tamtym klimacie, to ludność z Białorusi, z zachodniej Ukrainy, prawda, z Litwy, byłych krajów, byłych republik Związku Radzieckiego, zamieszkiwanych w dużym procencie przez katolików. I oni się znaleźli tam i byli pozbawieni opieki duszpasterskiej. Ja byłem pierwszym księdzem, który w tamte tereny pojechał i zakładał tam parafię w Surgucie. I dlatego tam procent katolików jest o wiele wyższy niż powiedzmy w europejskiej części Rosji. Mm-hmm. Obecnie pracuję nad Wołgą w Saratowie i w diecezji Saratów. Tutaj z kolei mamy katolików, sporo katolików pochodzenia niemieckiego. Historia bardzo dawna, więc prawda jeszcze od carycy Katarzyny, która sprowadziła Niemców do Rosji i ich potomkowie dnia dzisiejszego zamieszkują tam, mimo tego, że wielu wyjechało do Niemiec, kiedy to było możliwe.
Ponad dwa wieki temu, więc
tak.
Dość silny odłam katolicyzmu.
Dokładnie. Także Rosja jest tak wielkim krajem, tak zróżnicowanym, także religijnie. Katolicy są rzeczywiście niewielkim odsetkiem wierzących, ale jeżeli porównamy nie tylko z ludnością zamieszkującą teren Rosji, ale jeśli będziemy brać pod uwagę odsetek katolików i porównywać powiedzmy z odsetkiem ludzi wierzących innych wyznań, innych religii, to wcale tak źle nie wyglądamy. Mhm. Mogę zilustrować to w ten sposób, że w Moskwie, prawie 20-milionowym mieście, kilka lat temu jakieś badania statystyczne były prowadzone i okazuje się, że na Wielkanoc do zaledwie kilku katolickich parafii w tej wielkiej Moskwie przyszło na liturgię wielkanocną 5 tysięcy wierzących katolików. W tym samym roku na Wielkanoc prawosławną prawosławnych przyszło do wszystkich świątyń prawosławnych w Moskwie 15 tysięcy mhm. osób, a więc niewielka różnica.
Dokładnie tak. Przy 20 milionach mieszkańców.
Przy 20 milionach mieszkańców, więc jest to kropla w morzu.
Kropla w morzu,
natomiast jest to, z jednej strony jest to problem, który no, widać mimo wszystko. Wielkie jeszcze rzesze ludności to są ludzie, to są praktyczni ateiści, chociaż tak nie deklarują się, ale de facto, nie? I powiedzmy osoby, które wchodzą do cerkwi, czy do jakiegoś kościoła swojego wyznania, choćby raz w roku, to jest około kilku procent ludności. Nie? Więc wszystkie statystyki, które mówiły o jakichś tam 60%, prawda, i to są zawyżone statystyki. Mm-hmm, nie?
Mm-hmm. Polityczne.
No, nie wiem, czy polityczne, po prostu myślę, że bardzo ciekawe zjawisko, jeżeli zapytamy na ulicy, nawet gdybyśmy chcieli dzisiaj przeprowadzić takie badania statystyczne i wyszlibyśmy z mikrofonem na ulicę dowolnego z miast rosyjskich, mm-hmm, i zadalibyśmy pytanie, na przykład, czy ty jesteś prawosławny? Wiele osób odpowiedziałoby tak. Jeżeli byśmy odeszli z mikrofonem do innych osób, na tym skończyli rozmowę z tą osobą, to mielibyśmy zawyżoną statystykę. Natomiast jeżeli prowadzilibyśmy rozmowę dalej, mielibyśmy kilka pytań. I tę samą osobę, która się określiła jako prawosławna, zapytalibyśmy dalej, czy jesteś ochrzczony?
Mhm.
Sądzę, że przynajmniej połowa, i to są też statystyki,
powiedziałaby nie.
Mhm. Kolejne pytanie, czy jesteś wierzący? Przynajmniej połowa odpowiedziałaby nie.
Czyli z automatu odpowiadają tak, prawosławni?
Tak, dlatego, że jest
element tożsamości Rosjan,
tak,
prawda?
Tak. To odgrywa dużą rolę, powiedzmy, ten element narodowościowy, przynależności do konkretnego narodu, który jest postrzegany jako naród prawosławny, daje automatyczną odpowiedź. Ja jestem prawosławny, bo ja należę do tego narodu.
Taki bezwarunkowy odpowiedź.
Tak, dlatego my z kolei, kiedy patrzymy na powiedzmy, rozważamy tematykę religijności, to, że tak powiem, bierzemy pod uwagę jeszcze dodatkowe pytania.
Mm-hmm.
A to są właśnie te pytania, czy jesteś wierzący, czy jesteś ochrzczony. To nie chodzi tylko o prawosławnych, to chodzi także o naszych katolików. Kiedy do mnie dzwoni ktoś tam w Rosji i mówi, że dowiedziałem się właśnie, że jest parafia i chciałem przyjść, gdzie jesteście i tak dalej, ja jestem katolikiem. Czy powiedzmy, przychodzi ktoś po raz pierwszy, ja go pierwszy raz widzę i on mówi, że jestem katolikiem. Ja nie jako żart, ja po prostu już z doświadczenia pytam, czy jesteś ochrzczony? Bardzo często słyszę nie, ale on przed chwilą powiedział, że jest katolikiem. A to dlaczego pan mówi, że jest katolikiem? No bo mój dziadek, prawda, albo moja babcia i tak dalej.
Taka mentalność, która już ksiądz ją rozumie, czy jeszcze nie? Trochę taka różniąca się od nas nawet z zachodu, z perspektywy Rosji.
No myślę, że powiedzmy w pierwszym roku wydawało mi się, że już tak pod koniec roku zaczynam rozumieć. Po 5 latach zrozumiałem, że nie rozumiem. Po 10 latach zaczęło się jakieś takie lekkie rozumienie. Teraz po 20 latach myślę, że mogę powiedzieć, że już dość dużo rozumiem i jakby czuję ludzi tam i jednak 20 lat to już jest.
Rozmawiamy już jest coś. Z proboszczem na misję?
Byłem proboszczem przez 18,5 roku. W tej chwili jestem wikariuszem generalnym w diecezji Saratow. Także jestem jakby do pomocy księdzu biskupowi i pracuję bardziej z kapłanami, z parafiami, niż w bezpośrednim duszpasterstwie. Rozumiem. Owszem, pomagam i wciąż pracuję z młodzieżą.
Właśnie, może do młodzieży przejdźmy. Wybieracie się, można powiedzieć, chmarą do nas, do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, a wcześniej do diecezji siedleckiej. Jak to wygląda, księże, liczbowo?
Liczbowo wygląda w ten sposób, że już mamy zarejestrowaną makrogrupę w ilości 1,5 tysiąca uczestników z Rosji. Jest to liczba 1,5 tysiąca jakby lekko zawyżona w stosunku do tego, co już mamy, w stosunku do ilości osób już zgłoszonych u nas tam wewnętrznie, ale to jest liczba, która jest dość realna. Sądzę, że na pewno będzie ponad 1,000 osób. W tej chwili już mamy konkretną listę osób na 830 osób. Ale sądzę, że to będzie, im mniej czasu zostanie do rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży, tym więcej chętny, bo ktoś się jeszcze, że tak powiem, obudzi.
Jak to wygląda, jeśli chodzi o młody Kościół katolicki w Rosji? Czy on podejmuje się własnych inicjatyw? Czy jest on żywy? Dlatego, że w kontekście polskiego młodego Kościoła te Światowe Dni Młodzieży upatruje się jako taką szansę dla ożywienia. Jest co w Rosji ożywiać, jeśli chodzi o młody Kościół? On jest w jakiś sposób widoczny? Dla was, dla księży, czy sami musicie ciągnąć ich za rękę z inicjatywami i z tym, aby oni byli aktywni?
Sytuacja w Rosji jest nieco odmienna, dlatego że nowa historia Kościoła katolickiego, więc ta po pierestrojce, więc od początku lat 90., kiedy się zaczęły właściwie odradzać niektóre parafie, a niektóre zaczęły powstawać na miejscu, gdzie ich nigdy nie było. To nie jest, tak jak w Polsce, powiedzmy, odradzanie ducha. Tutaj mówimy o nowej ewangelizacji, czyli mówimy o ewangelizacji tych, którzy już dawno byli ewangelizowani. Prawda? Tam Tam jest to nowa ewangelizacja, ale trochę w innym kontekście. To jest bardziej podobne do tej pierwszej ewangelizacji, nie? Że musimy ewangelizować. Prawdopodobnie będziemy za chwilę mówić dalej o nowej ewangelizacji, prawda? Ale nowa ewangelizacja dotyczy nas o tyle, o ile jesteśmy częścią świata i ona dotyczy globalnie wszystkich nas. Natomiast tam rzeczywiście przez dziesiątki lat nie było parafii katolickich. I w ogóle praktycznie także parafie prawosławne były jakimiś tam, prawda, było kilka parafii, jakichś kaplic w jakichś, na jakichś cmentarzach, gdzie przychodziły jakieś starsze babcie, prawda, wszyscy inni nie przychodzili, bo się bali, bo to było
zakazane.
Zabronione, zakazane i jak w jakiś sposób wyrwane z normalnego życia ludzi. Dlatego praca z młodzieżą w dużej mierze zależy od inwencji duszpasterza. I rzeczywiście zdecydowana większość księży, czy powiedzmy osób pomagających księdza, więc czy to są siostry zakonne, czy jacyś świeccy, katecheci, ci w mniejszości, to od ich pracy, od ich zaangażowania tutaj wszystko zależy, ponieważ w większości są to ludzie, którzy przyjechali skądś, bo mamy wciąż jeszcze mało miejscowych powołań. Z reguły tak jest, że człowiek, który przyjeżdża, to jest to jego, dla niego misja. I to jest człowiek, który się autentycznie angażuje. Ja nie chcę tutaj powiedzieć czy zasugerować, że może się ktoś nie angażuje w Polsce, prawda, ale powiedzmy, mimo wszystko decyzja wyjazdu tak daleko, to jest decyzja, z którą się łączą, powiedzmy, bardzo jasne jakieś dodatkowe decyzje konkretnej pracy, prawda, bo tak pojechać po prostu i tam posiedzieć, to no, na chwilę można tak w gości, nie?
Ale na 20 lat.
Natomiast kiedy się stykamy z rzeczywistością, gdzie jest jedna czy dwie osoby w jakimś mieście, czy w ogóle nie było, jak moja ostatnia parafia, gdzie nie było wcześniej parafii, zaczynało się tam od jakiejś jednej osoby, jednej rodziny, i potem wyrasta w tym miejscu parafia, która ma kilkadziesiąt, kilkaset osób, w tym dzieci, młodzież, prawda, to trudno mówić o jakimś ożywianiu tej młodzieży, jakimś nowym ożywianiu religijności, bo tam nie było tej religijności.
Tylko budowaniu
Mówimy
od początku.
O budowaniu religijności od początku.
Czyli te 1500, o których ksiądz mówi, de facto jeszcze niezgłoszonych, ale to jest taka liczba hipotetyczna, którą zakładacie. To sukces tych działań misjonarzy, o których ksiądz wspominał, tak to można nazwać? Czy to jest taka wymierna liczba, która powinna pojechać w skali tak dużego kraju?
Jest
i
to,
nawet w skali tego 0,5% katolików, jeśli bierzemy pod uwagę.
Jest to wyraźny znak działania Pana Boga. Jeżeli to jest postrzegane jako znak dobrej działalności duszpasterzy, to mnie jako duszpasterza to cieszy, prawda? Zawsze miło, jak nas ktoś pochwali. Ale tak naprawdę jest to znak działania Pana Boga i znak otwartości, ale to są też owoce Ducha Świętego, znak otwartości młodzieży tamtej na to, co Boże, na to, co duchowe. I to widać. I rzeczywiście praca w tym kontekście jest bardzo wdzięczna. Praca z młodzieżą rosyjską. Zresztą zilustruję to może w ten sposób. Mój serdeczny kolega kursowy, profesor, kierownik Wydziału Katechetyki Specjalnej na KUL-u, ksiądz Andrzej Kiciński, powiedział mi kiedyś, że bardzo lubi studentów ze wschodu. To nie znaczy, że on nie lubi, żeby nie chce nikogo obrazić i włożyć w jego słowa czegoś, czego nie zasugerował, ale powiedział, że bardzo lubi studentów ze wschodu, dlatego że oni wyróżniają się tym, że no niesamowicie słuchają. Przyznają się do tego, jak czegoś nie wiedzą, to ja nie wie i słucha, i pyta, i mówi wprost o tym. Nie udaje, że wie. Prawda? I właśnie my się spotykamy z tym tam. Ja przez 20 lat nie spotkałem się z taką sytuacją, by ktoś udawał, że coś wie. Jeżeli nie wie, to on wie, że nie wie.
Obnaża
on pyta.
Się z niewiedzą.
Tak. Jest otwarty i dlatego praca z ludźmi, którzy są otwarci i którzy chcą usłyszeć to, co ja mam do powiedzenia, jest bardzo wdzięczna i wchłaniają. prawda, i wchłaniano to, co duchowe.
Jak się przygotowujecie duchowo do przyjazdu do nas za niespełna te 9 miesięcy, do Siedlec najpierw, a później do Krakowa? Czy uczestniczycie w jakimś programie przygotowań duchowych? Czy spotykacie się regularnie, aby te grupy zintegrować i zawiązać jakąś wspólnotę? Jak to wygląda, księże?
Trudno jest się spotkać w tak wielkim kraju, gdzie odległości mierzą się odległościami.
Ja nie mam na myśli tego, prawda, że 1500 nagle spotyka się w jednym miejscu, tak, i się modli, tylko te małe grupki.
To znaczy przygotowanie, owszem, było spotkanie niedawno, takie ogólnorosyjskie spotkanie młodzieży. Mamy takie spotkania raz na 3 lata. I było to spotkanie specjalnie pod kątem już Krakowa. Zresztą ja miałem tam też taką prelekcję i jak, powiedzmy, reklamowałem, jak tylko miałem, Światowe Dni Młodzieży. To było spotkanie przedstawicieli młodzieży z całej Rosji. To było 200 osób plus jeszcze kilkadziesiąt osób z Kazachstanu, którzy przyjechali do nas w gości na to spotkanie. Owszem, byli też przedstawiciele i z Niemiec. I to było, powiedzmy, takie ostatnie spotkanie w skali ogólnorosyjskiej. W tej szerokiej skali dotyczącej całej Rosji pracujemy poprzez internet, to znaczy mamy stronę założoną w Rosji, Światowych Dni Młodzieży, ale dajemy na tej stronie informacje, te, których nie ma na oficjalnej stronie w wersji rosyjskiej. Więc młodzież rosyjska ma możliwość skorzystania z 2 stron internetowych w języku rosyjskim, czyli tej krakowskiej wersja rosyjska plus wewnętrznej naszej rosyjskiej. Dodatkowo będziemy mieli program, który będzie teraz zatwierdzony w listopadzie na spotkaniu komisji Konferencji Episkopatu Rosji, Komisji do Spraw Młodzieży, w skład której wchodzi biskup Klemens Pikel i 4 księży odpowiedzialnych za pracę z młodzieżą w poszczególnych diecezjach. Mamy 4 diecezje katolickie w Rosji.
W całej Rosji?
W całej Rosji. To są potężne diecezje, jeśli chodzi o terytoria.
No to zdaję sobie sprawę. Mamy w Polsce 45, tak?
Tak. Notabene moja parafia, w której pracowałem ostatnie lata, była 3 razy większa od Polski. No to tak dla porównania wielkości.
Myślę, że my tutaj mentalnie jesteśmy osadzeni w innych realiach, jeśli chodzi o wyobrażenie duszpasterstwa. Więc teraz tak się zastanawiam, czy te moje pytania o programie duchowym i te...
Nie, to są jak najbardziej pytania o program duchowy są uzasadnione, ponieważ my mamy takie doświadczenie. Natomiast program będzie, sądzę, że albo będzie od początku Adwentu, albo od stycznia. I ja zaproponuję program, już mam taką myśl, po ukazaniu się orędzia papieża Franciszka. Papież wprost sugeruje i chcemy to wykorzystać. Ja zaproponuję, przygotuję program w oparciu o słowa papieża, by ostatnie miesiące przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży wykorzystać do, że tak powiem, w dobrym sensie przerobienia uczynków miłosiernych co do ciała i co do duszy. Papież Franciszek wprost sugeruje to i w tym kierunku pójdziemy w takim bezpośrednim przygotowaniu. I to będzie program umieszczony na naszej wewnętrznej rosyjskiej stronie internetowej do wykorzystania, więc jakieś poszczególne katechezy, jakieś, no, pomyślimy jeszcze nad tym. W połowie listopada, więc za miesiąc mamy spotkanie i będziemy zatwierdzać ten program i według niego będziemy się przygotowywać.
Młodzi myślą w jakim kontekście o Światowych Dniach Młodzieży? Są tacy, którzy mieli już doświadczenie takich spotkań z Ojcem Świętym, czy dla większości z nich będzie to wyjazd po raz pierwszy na takie spotkanie?
Dla większości będzie to wyjazd po raz pierwszy, dlatego że tak duża ilość młodzieży nigdy się nie wybierała na takie spotkanie, bo zawsze to dla nas było daleko. Ja nie mówię o spotkaniu już bardzo odległym.
W Częstochowie.
Dzisiejszej młodzieży jeszcze wtedy nie było na świecie. Kiedy było spotkanie młodzieży w Częstochowie, wtedy było bardzo dużo młodzieży, to jeszcze było
To całe pokolenie temu, bo 25 lat.
Dokładnie, więc całe pokolenie temu. Więc to jakby nie dotyczy wprost dzisiejszej młodzieży. To jest historia. Natomiast obecna młodzież była na spotkaniach młodzieży, powiedzmy, w Australii, w Hiszpanii. Może jeszcze ktoś załapał się do Toronto.
Rio.
Prawda, do Rio, tak. Ale to już są ci najstarsi z naszej młodzieży. Natomiast dla większości to będzie spotkanie, które jest spotkaniem po raz pierwszy. Oczywiście będzie to też dla większości wyjazd po raz pierwszy za granicę, na tak zwany zachód. A więc to też jest jakiś element, prawda, który pociąga, chciałoby się pojechać, zobaczyć, jest okazja. A dlaczego nie? Prawda? Natomiast element duchowy nie jest elementem dodatkowym, jest ważnym elementem. Wszyscy odpowiedzialni za poszczególne grupy, tak jak powiedziałem, 34 grupy, może będzie więcej, już pracują w swoich parafiach, bo przeważnie są to grupy parafialne, mhm, bądź dekanalne, a więc pracują bezpośrednio już z nimi, mają jakieś spotkania w ramach duszpasterstwa parafialnego i korzystają z programu, który jest tego programu Serce 2 i tak dalej.
Serce 2.0.
No, więc ten program jest dostępny i poza tym każdy kapłan czy siostra, która mu pomaga, mają jakieś doświadczenie ze swojego kraju, z jakichś swojego uczestniczenia w spotkaniu młodzieży i po prostu mogą się teraz tym dzielić z młodzieżą.
Czy gdyby nie wsparcie programu Bilet dla Brata, bo sądzę, że młodzież z Rosji z niego korzysta. Nie sądzę na pewno. Czy też naszej akcji Poświęć Kilometr. Finansowo mówimy o realiach życiowych. Stać byłoby tą młodzież na przyjazd do Polski, na Światowe Dni Młodzieży, bo z tym, proszę państwa, wiążą się konkretne, mówimy wprost, koszty.
Niektórych tak, ale większość nie. Mhm. Dlatego oczywiście od samego początku my ustawiamy młodzież w kierunku samodzielności. Natomiast mamy świadomość, że tę samodzielność trzeba wesprzeć, dlatego że tutaj są ogromne odległości. Prawda? Kiedy my mówimy o dojeździe na spotkanie młodzieży, właściwie można być z sąsiedniej Rosji, tam przez Białoruś czy przez Ukrainę, ale prawda, to jest jak, powiedzmy, sąsiedni kraj. Nie uważamy, że Rosja jest daleko. Natomiast ta Rosja tutaj, wschodnia granica jest niedaleko. Natomiast centrum geograficzne Rosji jest w Nowosybirsku. Do Nowosybirska mamy 5000 kilometrów.
To tak się tylko zdaje.
Tak, więc pamiętam, kiedy było spotkanie młodzieży w Kanadzie, była dziewczyna, notabene ona jest teraz wolontariuszką i tłumaczy w Krakowie wszystkie teksty na rosyjski, Jekaterina. Więc Kasia, kiedy była na spotkaniu w Toronto, przyjechała do Moskwy, bo zbieraliśmy się z całej Rosji, nasza grupa, 50 osób w Moskwie, przyjechała do Moskwy z Kamczatki, ze swojej rodzinnej Kamczatki, to przyjeżdżając tylko do Moskwy, ona zrobiła ponad połowę odległości. Ona do Moskwy z domu ma dalej niż z Moskwy do Toronto. Więc to są takie odległości.
To jest jakaś taka realna przykładnia tego. A Jekaterina, tak się mówi? Bardzo sympatyczna dziewczyna, miałam okazję poznać. Księże, gwoli już zakończenia. Co jest takiego najbardziej istotnego teraz w pracy w Rosji? Tego, na czym warto się skupić? Może źle postawione pytanie, ale co spędza z księdza sen z powiek? Co jest taką bolączką, która jest naprawdę trudna? Sytuacja polityczna?
Nie, jakby sytuacja polityczna wprost nas nie dotyczy, my o tym wiemy, ludzie o tym rozmawiają, prawda? Natomiast jako duszpasterz jest to dla mnie jakby ta sytuacja, dzięki Bogu, powiedzmy, na terenie Rosji nie ma takiej sytuacji, która była, prawda, nie ma dzięki Bogu wojny w samej Rosji, nie ma takich sytuacji, które trzeba byłoby przeżywać i prawda, i jakichś tragicznych sytuacji, więc dlatego sytuacja polityczna wprost jakby...
Jest nieodczuwalna.
Jest nieodczuwalna. To są, powiedzmy, warunki pracy, które bierzemy pod uwagę, natomiast nie jest to jakiś problem, który spędza sen z oczu. Sytuacja polityczna nie jest taką, by nam w jakiś sposób przeszkadzała spokojnie pracować. To jasno mogę o tym powiedzieć. Natomiast od dawna już widzę jako taki równolegle do wszystkich innych moich duszpasterskich obowiązków czy spraw, potrzeb, które widzę i staram się realizować, to wciąż jakby takim drugim torem idzie troska o miejscowe powołania. I praca z młodzieżą, a z młodzieżą wprost pracuję jako duszpasterz młodzieży od 2001 roku, to zawsze dla mnie to było ważne. Mamy też taką w tej chwili już w Rosji wspólnotę. Chcemy zresztą przedstawić na Festiwalu Młodych w Krakowie w czasie tych trzech dni krakowskich. Chcemy przedstawić właśnie jako taką propozycję dla młodzieży też innych krajów. Mamy taką wspólnotę modlitewną, w którą się włącza już coraz więcej młodzieży. W tej chwili mam już 300 osób, co w skali Rosji to jest naprawdę dużo procentowo, gdzie każdy deklaruje się do codziennego odmówienia jednego zdrowa Mario w intencji nowych powołań. I dlatego, że jeżeli nie będzie nowych powołań, to w którymś momencie mogą się skończyć te powołania z przyjazdu, tak jak moje, prawda?
Tych misjonarzy,
nie? Kraj musi stanąć
na własnych
nogach, nie? Dlatego tutaj, a nie ma innego pomysłu niż to, co powiedział Pan Jezus, módlcie się. Żniwo jest wielkie, robotników mało. Proście Pana żniwa. Nie, więc dlatego młodzież jest to zaangażowana. Dlatego to jest, może nie spędza snu z oczu, ale jest to ważny temat, który jest zawsze aktualny. Co ciekawe, na wszystkich spotkaniach młodzieży temat jedyny, który zawsze ściąga wszystkich, uwagę wszystkich, to jest temat, hasło, powołanie. I dlatego jeżeli ktoś mnie pyta, o co się modlić, na przykład dla młodzieży, to właśnie o to, by śmiało odpowiadali Bogu na powołanie, które Pan Bóg im daje. Niezależnie, czy to jest kapłańskie, czy małżeńskie, ale żeby nie bali się...
Powiedzieć tak.
Nie bali się powiedzieć tak.
Jest ksiądz ojcem ilu powołań?
Trudno mi jest na takie pytanie odpowiedzieć, ale staram się w tym kierunku pracować, pomagać i wiem, że są, powiedzmy, osoby, które w jakiś sposób korzystały z mojej pomocy duszpasterskiej i w tej chwili są na drodze do kapłaństwa, czy do jakiegoś powołania zakonnego, czy realizują się w małżeństwie, w rodzinie. Jak mam dobre informacje od nich, to mnie bardzo cieszy. Natomiast ja nie odnoszę tego do siebie i nie nazywam tego jakimś moim sukcesem. Cieszy mnie, że Pan Bóg się mną mógł posłużyć. No to pomódlmy się za Światowe Dni Młodzieży, za młodzież i za wszystkich organizatorów o bardzo obfite owoce tego spotkania. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu. W Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata. I daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze Niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Niech Was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.